czołem. Witam w Ewangelii w Spektrum, gdzie to, co wystaje poza szereg i dlatego jest nienormalne w cudzysłowie, niekoniecznie musi być gorsze. Uzależnienia to dziwna i jednocześnie fascynująca rzecz. Najciekawsze w nich jest to, że nie są prawdziwym problemem, ale stanowią objaw głębszego problemu. Jeszcze do niedawna ludzie mądrzejsi w tym temacie ode mnie utrzymywali, że uzależnienia wśród osób z autyzmem są rzadkie. Cóż, na pierwszy rzut oka nie trudno dziwić się takim wnioskom. Wiele osób z autyzmem ma skłonność do ścisłego przestrzegania zasad, co wydaje się zmniejszać prawdopodobieństwo tego, że sięgną po alkohol albo narkotyki. Wiele osób w spektrum dodatkowo nie jest popularne wśród rówieśników, więc nie zawsze czują też taką presję jak inni, by się przypodobać. Ponadto jeszcze kilkanaście lat temu diagnozowano głównie osoby w skrajnym końcu spektrum, z których duża część miała niepełnosprawność intelektualną, przez co zazwyczaj musiała być pod ciągłą opieką, co jeszcze bardziej zmniejsza szanse na uzależnienie. Nawet jak do zaburzeń ze spektrum autyzmu dorzucono zespół Aspergera, to niewiele to zmieniło. Ale w roku 2016 przeprowadzono badanie w Szwecji, które jednoznacznie obaliło to myślenie. Okazuje się, że ludzie z autyzmem, którzy mają średnie lub ponadprzeciętne IQ, są ponad dwukrotnie bardziej narażeni na uzależnienie od alkoholu lub narkotyków niż ich neurotypowi rówieśnicy. Ryzyko to jest od 4 do 8 razy większe u osób w spektrum, które dodatkowo mają ADHD. Badanie w Szwecji wykazało, że alkoholizm i inne chemiczne uzależnienia mogą obejmować nawet do 36% ogółu ludzi w spektrum. Rodzice i rodzeństwo osób z autyzmem również mają większe ryzyko uzależnienia, co sugeruje, że genetyka ma tutaj znaczenie. Okazuje się, że występują podobieństwa między uzależnieniami a tym, jak ludzie w spektrum stosują powtarzające się schematy w swoim życiu, by radzić sobie z otaczającą ich rzeczywistością, problemami emocjonalnymi, a także z nerwicą i impulsywnością. Za te rzeczy odpowiadają te same regiony mózgu i niektóre geny. O ile dla naukowców te badania są szokujące, o tyle z tego, co czytałem, dla samych osób w spektrum jest to mało zaskakujące. Przytoczę tu historię starszego już jegomościa, który od małego był uzależniony od alkoholu i leków uspokajających, bo pomagały mu radzić sobie z niepokojem i stresem związanym z przebywaniem wśród ludzi. Na studiach odkrył, że alkohol ułatwia kontakty towarzyskie. I kiedy wcześniej odrzucana przez rówieśników osoba w spektrum dostaje w końcu szansę, by odnaleźć się wśród ludzi, to czasem zdrowy rozsądek idzie na drugi plan i łatwo wpaść w uzależnienie. Pewna matka dwójki dzieci używała narkotyków w celu radzenia sobie ze stresem społecznym, ale także w celu radzenia sobie z problemami sensorycznymi. Mieszanka heroiny i innych nielegalnych opioidów, jej ulubionego narkotyku, otumaniała zmysły tak, by bodźce były bardziej znośne. Ponadto nadawało to jej życiu potrzebną rutynę, gdyż, jak sama mówiła, były przewidywalne w nieprzewidywalnym świecie. W dzieciństwie ta kobieta była obiektem drwin i gróźb ze strony rówieśników, ale znalazła ludzi, którzy ją akceptowali i przy okazji palili marihuanę. Subkultury narkotykowe, które opierają swoją ideologię na wykluczeniu społecznym, są bardziej tolerancyjne, dlatego też są bardziej otwarte na różnych ludzi, w tym osoby w spektrum. Poza tym, jak jesteś na haju, to nikt nie oczekuje, że będziesz zachowywał się normalnie, więc tak czy siak nie wyróżniasz się za bardzo od reszty. Poza tym narkotyki zazwyczaj działają tak, że zanim wejdą nam do mózgu i zawładną nim, stają się doraźną przyjemnością, którą powtarzamy co jakiś czas, by poczuć się lepiej. Z czasem to zachowanie staje się impulsywne. Potem jednak chemia powoli zaczyna wchodzić w te obszary, które są odpowiedzialne za zachowania automatyczne, które z kolei są uruchamiane przez jakieś bodźce. Na przykład, zestresowałem się w pracy, to muszę zapalić. Pokłóciłem się z żoną, to sobie strzelę piwko. W końcu dochodzi do tego, że papierosek, browar czy narkotyki stają się przymusem. Dla ludzi w spektrum jednak mogą dodatkowo stać się powtarzalnym zachowaniem, które pomaga radzić sobie z rzeczywistością. Nie dotyczy to wyłącznie alkoholu czy narkotyków. Terapeuci, którzy zajmują się ludźmi w spektrum, mają wiele przypadków osób z uzależnieniami behawioralnymi, jak hazard, pornografia, zakupoholizm, pracoholizm czy uzależnienie od internetu. Powtarzalne i schematyczne zachowania pomagają ludziom w spektrum radzić sobie z rzeczywistością dookoła nas. Kiepsko znosimy zmiany i nieprzewidywalne sytuacje. Odbieramy je jako zagrożenie, co wytwarza w nas solidną dawkę stresu. Jeżeli nie wiemy, co z tym fantem zrobić, to uzależnienie ma bardzo szeroko otwarte drzwi do tego, by zagościć w naszym mózgu. Nauk to po prostu inna wersja tego, jak już działamy. Nawyki związane z uzależnieniem bardzo mocno pokrywają się z tym, jak ludzie w spektrum radzą sobie z rzeczywistością. Impulsywność, czyli szybkie działanie bez odpowiedniego przemyślenia. I kompulsywność, czy też inaczej niemożność zatrzymania działania po jego rozpoczęciu, są zarówno problemami z samokontrolą, jak i częstym trybem działania u autystyków. Impulsywność, czyli bezrefleksyjne działanie, jest ściśle związane z ryzykiem uzależnienia się. Bo samo uzależnienie to kompulsywne, czyli niekontrolowane stosowanie czegoś i powtarzanie pomimo negatywnych konsekwencji. Osoby z autyzmem wykazują oznaki zarówno impulsywności, jak i kompulsywności. Na przykład, często angażujemy się w powtarzalne zachowania, nazywane stymulowaniem, w celu poradzenia sobie z brakiem stymulacji sensorycznej lub jej nadmiarem. W skrócie, jak jest za cicho, to źle, a jak za głośno, też niedobrze. Dodatkowo jest problem z terapią, gdyż obecny system zakłada leczenie grupowe, a to dla wielu osób w spektrum jest bariera nie do przeskoczenia. Wielu z nas blokuje się, gdy jest więcej niż jedna osoba. Nie potrafimy czasem dobrze wyrazić swoich myśli. Możemy źle zrozumieć intencje i zachowania innych ludzi. Ciężko jest nam nawiązać relacje. A są to rzeczy kluczowe w terapii, jakby nie patrzeć. Ponadto metoda więcej spotkań z ludźmi pomoże ci wyjść z nałogu, tu może w wielu wypadkach nie zadziałać. W tym wszystkim rysują się dwa rozwiązania. Albo terapia indywidualna, albo terapia tylko dla osób w spektrum. Niestety tak naprawdę nie wiemy dostatecznie dużo, by wprowadzić jakieś sprawdzone metody, które pomogą osobom w spektrum w radzeniu sobie z uzależnieniami. Kiedy patrzę na siebie, to widzę, że jest coś takiego we mnie, co sprawia, że nie jestem sobie w stanie wyobrazić życia bez robienia czegoś. W tym sensie, że cały czas muszę być czymś zajęty i musi to być w moich oczach na swój sposób produktywne. Jeżeli siedzę bezczynnie, to czuję, że marnuję czas i mam dziką ochotę zrobienia czegokolwiek, do momentu aż tak naprawdę nie padnę na twarz ze zmęczenia. Praca czy robienie czegoś produktywnego sprawia mi radość, a nawet więcej. Powiedziałbym, że nadaje mojemu życiu sens, do tego stopnia, że nie wyobrażam sobie bez tego życia. W sensie, no, co ja mam innego robić? Leżeć? Nudzić się? To do mnie nie pasuje. Cała idea wolnego czasu powoli przestaje mieć dla mnie sens, bo zamiast relaksować się, to męczę się tym, że nic nie robię. I zdaję sobie sprawę z tego, że jestem tak naprawdę uzależniony od tego, by coś robić, by dzięki temu w moim życiu mieć poczucie szczęścia i spełnienia. To się zdaje nazywa pracoholizm. I powstaje pytanie, skąd to się bierze? Przejrzałem kilka statystyk na ten temat i ciekawe jest to, że w Stanach Zjednoczonych jedynie 16% osób dorosłych z autyzmem ma pracę na pełen etat. Nie oznacza to, że autystycy są leniwi, wręcz przeciwnie, dla dużej części z nich 8 godzin pracy dziennie to za mało. Są praktycznie uzależnieni od pracy, przez co cierpi ich życie towarzyskie. Jednak nie mają z tym żadnego problemu i są zadowoleni ze swojego stylu życia. Przynajmniej większość z nich. Przytoczę tu historię jednego informatyka, u którego zdiagnozowano zespół Aspergera. Z zewnątrz to nikt wyjątkowy. Nieśmiały, ale kompetentny. Nie mający problemów z kontaktem towarzyskim. Chętnie pomagający innym w wykonywaniu zadań. I wyrabiający nadgodziny, jeżeli to konieczne. Większość jego znajomych nie wie, że tak naprawdę po pracy wraca do domu w samotności i nie ma przyjaciół, z którymi mógłby spędzać wolny czas. Gdy wraca do domu, to tak naprawdę zajmuje się swoją pasją, czyli kodowaniem. Słowem, dalej pracuje po to, by się odstresować. Jeżeli nie jesteś w spektrum, to zakładam, że gdy to usłyszałeś, zadajesz sobie pytanie, jak tak można żyć? Czy to jest normalne? Ale ten informatyk jest w pełni zadowolony ze swojego życia. Ma pracę, w której może zajmować się tym, co go pasjonuje. Może się utrzymać, a u osób w spektrum to nie zawsze jest takie oczywiste. Jego praca nie wymaga też dużego kontaktu z ludźmi. A kiedy nie pracuje, to nie ma pojęcia, co ze sobą zrobić. I nie jest to odosobniony przypadek. Wiele osób w spektrum, mając do wyboru pracę lub życie społeczne, wybierze pracę. Obie rzeczy wymagają energii, jednak dla wielu kariera i niezależne życie są warte więcej niż przyjaciele. Podobnie wiele osób z autyzmem obecnie będących w szkole ma podobne zachowania dotyczące nauki. Praca czy nauka tworzy bańkę bezpieczeństwa, która pozwala na zablokowanie przytłaczających myśli czy bodźców pochodzących ze zmysłów poprzez to, że ludzie w spektrum są silnie skoncentrowani na tym, co robią. Kiedy natomiast obserwuję siebie, to widzę, że szukam kontaktu z ludźmi, ale czasem kosztuje mnie to wiele wysiłku, który mógłbym przeznaczyć na coś innego. Zatem ciężko mi zawsze czerpać pełną satysfakcję z kontaktu z drugim człowiekiem. Tak naprawdę ciężko jest kontrolować relacje z innymi ludźmi, ponieważ są zbyt nieprzewidywalne. Z pracą jednak to co innego. Mam pewne zadanie. Muszę je wykonać. Jak je wykonam, to przechodzę do innego zadania. Mało tego, mogę sobie zaplanować, w jakiej kolejności te zadania wykonuję i przewidzieć, ile mniej więcej zajmie mi wykonanie każdego z nich. Jest to dla mnie bardzo wygodne i daje mi poczucie pewnej kontroli i tym samym zapewnia satysfakcję. Poza tym zawsze jak coś się nie uda, to można łatwo i przewidywalnie poprawić. W samotności mogę cieszyć się czasem poświęconym na to, co lubię. Tak długo, jak tego chcę. Bez nikogo, kto by oceniał, czy to, co robię, jest nienormalne, albo czy nie powinienem odpocząć. W mojej głowie jest nieustanny mętlik, pełen myśli, zmartwień i obaw. Czas spędzony na mojej pasji jest jedynym czasem, w którym mam czysty umysł. Daje mi to tak bardzo pożądany relaks. Jako, że jestem w spektrum, to mój mózg produkuje dopaminę w trakcie wykonywania pracy, więc zwykle autystycy pracują ciężej niż inni i są gotowi wykonać pracę za mniejsze wynagrodzenie. Z kolei osoby nie będące w spektrum nie otrzymują nagrody w trakcie pracy, tylko podczas interakcji społecznych. Zacytuję tu zabawną wypowiedź badaczki autyzmu Temple Grandin. Co by się stało, gdyby gen autyzmu został wyeliminowany z puli genów? Miałbyś grupę ludzi stojących w jaskini, rozmawiających i spotykających się z innymi, którzy nic by nie robili. Jednak mimo wszystko rodzi się tu zagrożenie. Poczucie kontroli i szybkiej satysfakcji, praktycznie każdy nauk tak działa. Od alkoholu po narkotyki, od hazardu po porno. Wciąga to niesamowicie, bo chcę mieć w życiu wszystko poukładane, nie lubię nieprzewidzianych zmian, nie lubię, kiedy porządek, który daje mi poczucie bezpieczeństwa, zostaje zaburzony, więc żeby odzyskać poczucie kontroli nad własnym życiem i jakże ważne poczucie bezpieczeństwa, sięgam po to, co mi je zapewni. W moim przypadku jeszcze więcej pracy. Czy to jest dobre? Oczywiście, że nie. A przynajmniej nie do końca. To, co robię, wpędza mnie w pracoholizm. Nawet jeżeli daje mi poczucie szczęścia. Każde uzależnienie koniec końców prowadzi do tego, że człowiek ostatecznie jest nieszczęśliwy i zamyka siebie w niekończącym się cyklu poszukiwania tego, co sprawia mu przyjemność. Każdy nauk koniec końców w ten czy inny sposób odbije się na zdrowiu. Jak nie zniszczy organizmu, to doprowadzi do depresji. albo gorzej. To, że pasjonuję się moją pracą, samo w sobie nie jest złe. Problem powstaje wtedy, gdy zastępuje mi to prawdziwe życie, relacje z ludźmi. Już dawno temu zdałem sobie sprawę, że muszę coś z tym zrobić, że muszę walczyć z moją obsesją. I wiem też, że inne osoby w spektrum też się z tym mierzą. Ja w końcu znalazłem na to sposób. Ale jaki to sposób? O tym powiem w następnym odcinku.